Księga Amosa. Strona 976. Pierwszy rozdział. 976. Pierwszy rozdział. Księga Amosa. Słowa Amosa, który był pasterzem Tekoa. Miał on widzenie o Izraelu w czasach Uzjasza, króla judzkiego, i w czasach Jeroboama, syna Joasza, króla izraelskiego, na 2 lata przed trzęsieniem ziemi. I rzekł: Pan grzmi z Syjonu i wydaje swój donośny głos z Jeruzalemu, dlatego żałobą okrywają się niwy pasterzy i usycha szczyt Karmelu. Tak mówi Pan. Z powodu 3 zbrodni Damaszku i z powodu 4 nie cofnę tego, ponieważ żelaznymi bronami stratowali Gilead. Rzucę ogień na dom Hazaela, aby strawił pałace Ben-Hadada, i połamię zawory Damaszku i wytępię mieszkańców Bikat-Awen i władcę Bet-Eden, i pójdzie na wygnanie lud aramejski do Kir, mówi Pan. Tak mówi Pan, z powodu 3 zbrodni Gazy i z powodu 4 nie cofnę tego, ponieważ uprowadzili całą ludność, aby ją wydać Edomowi. Rzucę ogień na mury Gazy, aby strawił jej pałace, i wytępię mieszkańców Aszdodu i władcę Aszkalonu, i zwrócę swoją rękę przeciwko Ekronowi, także zginie ostatek Filistynów, mówi Wszechmocny Pan. Do tego miejsca ten fragment. Chwała Bogu, bracia i siostry. Chciałbym dzisiaj usłużyć nam z księgi Amosa. Chciałbym, abyśmy dzisiaj też troszeczkę zobaczyli oczyma Bożymi na to, jak Bóg patrzy na tą księgę. Ale zanim to powiem, chcę powiedzieć, że ostatnimi czasy Bóg, wiecie, pokazuje mi taką jedną rzecz. Dlaczego diabeł, dlaczego świat, dlaczego ludzie ogólnie, wiecie, chcą zniszczyć Biblię? Dlaczego chcą w ogóle zniszczyć tę księgę? Mnie to bardzo mocno poruszało ostatnio, jak czytałem Stary Testament szczególnie. Widzicie, my ludzie, jak patrzymy wokoło siebie, to widzimy drzewa, kwiaty, to co zrobiliśmy z siebie samych, ale nie dostrzegamy Boga. Nie dostrzegamy Go wokoło siebie. Ludzie, którzy Go nie znają, którzy umiłowali grzech i rozkosze tego świata, w ogóle chcą o tym nawet nie myśleć, bo po co im sąd jeszcze na głowę, tak? Oni próbują tego Boga w ogóle wyrzucić ze świadomości ludzi, z tego świata. Ale Biblia, wiecie, Biblia uparcie mówi, że wszystko jest pod kontrolą Boga. Że we wszystkim On jest. To jest tak uparta księga, że coś niesamowitego. I właśnie księga Amosa między innymi mówi uparcie, że Bóg jest we wszystkich sprawach świata, narodów, Kościoła i nieba i ziemi. I tak nie być gołosłownym, wiecie, że to Pan czyni, to trochę pocytuję wam i sobie czasowników z tej księgi. Pierwszy rozdział. Zwróćmy uwagę. To mówi Pan ustami Amosa. Rzucę ogień. 4 werset 1 rozdziału. 5 werset. I połamię zawory. I wytępię. Dalej 7 werset. Rzucę ogień na mury Gazy. Wytępię mieszkańców Aszkalonu. Zwrócę swoją rękę przeciw Ekronowi. Dalej o Tyrze. Rzucę ogień. Dalej o Edomie. Rzucę ogień. Rozniecę ogień na murze Rabby. Tutaj jest już o Amonitach. Dalej mówi, rzucę ogień na Moab, wytępię władcę wśród niego, wybiję wszystkich. I tak samo odnośnie Izraela, jak mówi o Samarii, tutaj Pan mówi, ja zesłałem na was klęskę głodu, ja wstrzymałem wam deszcz, ja spuściłem wam deszcz, ja nie zesłałem wam deszczu, smagałem was posuchą i rdzą, spustoszyłem wasze ogrody i wasze winnice, zesłałem na was mur, wybiłem mieczem waszych młodzieńców, pozwoliłem uprowadzić wasze konie, dokonałem wśród was takiego spustoszenia. Ja to nie czytałem z jednego rozdziału, ja to czytałem z różnych miejsc. Zobaczmy, Bóg sam mówi, to ja, moja ręka, to ja to dokonałem, to ja to czyniłem. I żeby streścić krótko tą księgę, ona ma 9 rozdziałów. Ale ja krótko powiem, co Bóg mówi do Izraela przez tą księgę, tak pokrótce. Ja sądzę was za to, że nie jesteście wierni mojemu zakonowi. To ja to robię, Pan. To ja pobudzam narody, aby was gnębiły, uciskały. To ja potem te narody sądzę za to, co one robiły. To ja, Pan. Ale ja, Pan, wołam do was i mówię, upamiętajcie się, przestrzegajcie prawa, nie gnębcie biedaka, sieroty, wdowy, nie idźcie za pieniędzmi i za fałszywymi bogami. Ja wzywam was do tego, ale ponieważ wy nie chcecie tego uczynić, to ja będę was sądził. I ponieważ nie chcecie się w tym upamiętać, to ja nie odwołam mojego sądu. Ja posyłałem do was proroków i Nazyrejczyków, ale wyście ich nie przyjęli. I ja będę was sądził przez narody. I przez ten ucisk ja oddzielę dobrych od złych. Ja mój Kościół, mój zbór Izrael oczyszczę od złych przez to. I nadchodzą dni, mówi Pan, że ja odbuduję chatkę Dawida. Upadły przybytek. I będą żyli mój lud, święty, oczyszczony od tych złych, będzie żył bezpiecznie, długo i szczęśliwie. I to mówi Pan. I w zasadzie to mówi cała księga. Coś takiego. I teraz Księga Amosa. Ktoś powie Stary Testament. Ale Słowo Boże w Efezjan 2:20 powiada w taki sposób. Efezjan 2:20. Gdy apostoł Paweł mówi o Kościele, mówi tak do nas. Drugi rozdział, może od 19 wersetu będę czytał. Tak więc już nie jesteście obcymi przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus, na którym cała budowla mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Werset 20 mówi, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków. A więc Kościół jako budowla ma fundamenty. Apostołowie i prorocy. A kamieniem węgłowym, nie węgielnym, ale węgłowym, jest sam Chrystus. To jest związane z budowlami kiedyś były, tak? Był fal czasami główny i w oparciu o niego budowano dom, albo był taki kamień główny i względem niego wszystko ustawiano w domu, tym budowanym. I Chrystus jest tym, względem którego wszystko jest budowane. On jest nad tym wszystkim. Ale fundamentami to są apostołowie i prorocy. I Amos jest fragmentem naszego fundamentu. Bo my jesteśmy Kościołem. Amos jest fragmentem naszego fundamentu. Dlatego mamy prawo zwiastować z Księgi Starego Przymierza i to jest Słowo Boże. Ono jest niepodważalne. Amos, prorok Pana, fragment tego fundamentu Bożego. I chciałbym dzisiaj tak troszeczkę też jeszcze o apostołach i prorokach powiedzieć. Pamiętacie, kiedyś Pan Jezus mówił do apostołów taką rzecz. Wy nie trudziliście się, tak? Inni się trudzili nad dziełem, które czyniłem do tej pory, a wy co robicie teraz? Wy żniecie to, nad czym inni się trudzili. Pamiętamy, tak mówił. I właśnie ja tak zauważyłem, że te prawo i przyjście Chrystusa, Jego narodziny, można tak, ono rozdziela czasy na dwa etapy. Pierwszy czas to był, wiecie, bo Bóg patrzy wiecznie. On nie patrzy rok, tak my dzisiaj jesteśmy, ale On patrzy na przestrzeń czasową i tak podzielił czasy, wydaje się, że do Jego przyjścia to było sianie. Przychodzili prorocy i siali i mówili o Mesjaszu, który miał przyjść, miał przynieść zbawienie. Oni siali w pocie, oni w płaczu, oni, wiecie, byli kamienowani, odrzucani, naród izraelski ich zawsze sponiewierał I ja mówię tu o ludzie Bożym, bo poganie wbrew pozorom proroków traktowali poważnie i szanowali przeważnie. Poganie. Ale lud Boży ich kamienował, ich odrzucał, odrzucali Boga i to było sianie ze łzami. Ale apostołowie już zbierali. I teraz zwróćmy uwagę, że przeważnie właśnie lud Starego Przymierza, ten cielesny albo poganie prześladowali apostołów, tak? Ale lud Boży, Nowego Przymierza nie był przeciw apostołom, przynajmniej na początku. Oni ich miłowali, czyli nastąpiła w ludzie Bożym, tym Bożym ludzie, zmiana. Tak? Czyli apostołowie zbierali z radością, widzieli te łany, to żeli. I wiecie, ten zbiór do dzisiaj trwa tak naprawdę, według Bożego kalendarza. To jest czas zbiorów, czas łaski Bożej. Tamten to był siania zapowiedzi Chrystusa. On przyszedł, dokonał dzieła, a teraz daje się i teraz jest zbiór. I Księga Amosa jest tak właśnie napisana. Ona mówi na początku o tym sianiu, o tym panowaniu Chrystusa pośród narodów Starego Przymierza, a później zapowiada właśnie na końcu ten nastanie czasów tych już tej łaski, tego dobra. Dobrze. I tak. Może przejdźmy teraz właśnie tak, ja będę sobie rozdziałami opowiadał. Wiecie, nie będę czytał, bo to za dużo. Pierwszy rozdział w zasadzie mówi, zapowiada o tym, że Pan jest sędzią nad narodami. Wiecie, dzisiaj tak samo jest. Dzisiaj Bóg sądzi narody. Wszystkie. I Jezus Chrystus jest sędzią. I pierwszy rozdział mówi o sądzie nad Syrią, nad Ben-Hadadem, Damaszkiem, Hazaelem. To są królowie Ben-Hadad i Hazael. Nad Aramejczykami. Dalej powiada o sądzie nad Tyrem, nad Filistynami, nad Edomem i Amonitami. To są były narody ościenne. I powodem tego sądu Bożego nad nimi to było to, że oni znęcali się nad Izraelem i nad Judą. Gdy Bóg sądził swój lud, to te narody uczestniczyły, i tam często Bóg mówi w pierwszym rozdziale, że oni to robili bez miłosierdzia, tak? Że nie mieli miłosierdzia nad ludem Bożym i Edomici też tak samo jako brat, bo Edom to był Ezaw, tak? Brat Jakuba. Oni nie mieli miłosierdzia podczas tych sądów i złe rzeczy czynili wobec Izraela. I tu Pan mówi o nich, że będzie ich sądził. I zanim dalej przejdę, to właśnie mi ta myśl uszła. Chcę jeszcze tak nas wprowadzić w tę perspektywę Bożą. Objawienie 19 rozdział. Objawienie 19 rozdział powiada nam, że Jan widział Jezusa Chrystusa, który jechał na białym koniu. Ja to przeczytam, 19 rozdział 11 wersetu. I widziałem niebo otwarte, oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. I przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi. Imię zaś jego brzmi Słowo Boże. I szły za nim wojska niebiańskie na białych koniach, przyobleczone w czysty biały wisior. A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody i będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego, a na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. Może do tego miejsca. I teraz chciałbym troszeczkę stanąć, że tak powiem, w obronie Boga. Może w obronie to za dużo powiedziane, ale chciałbym wyjaśnić na pewne rzeczy. Bo ta księga, w zasadzie księgi Starego Testamentu są takimi apokaliptycznymi księgami, gdzie Bóg wydaje się być takim sędzią, tak? Takim bez takiego za bardzo, takiej łaski, jak tu dzisiaj mamy. I wiecie, tam opis Jezusa Chrystusa na koniu mówi, że On jest Panem i Władcą i tłoczy kadź zapalczywego gniewu Bożego, tak? I między innymi ja bym chciał pokazać tu Chrystusa nam w tym słowie. I tam było powiedziane, że jego oczy są jak płomień ognia. Ciekawe jest, że właśnie w księdze Amosa w bardzo wielu momentach jest powiedziane to słowo: rzucę ogień na dom Hazaela, rzucę ogień na mury Gazy, rzucę ogień na Teman i rozniecę ogień na mury Rabby i tak dalej. I tam też o Izraela, tak? Czyli Chrystus jako Syn Boży, zobaczcie, on zawsze sądził ludy i narody. I teraz pytanie, cóż mu tak się nie podobało w tych ludach i narodach? Co jest takiego w tym wszystkim? I wróćmy do ogrodu Eden. Jak Adam zgrzeszył, to w tym momencie w jego ciele, w członkach, zamieszkała stara natura, my ją nazywamy starym Adamem, zamieszkała natura szatana, tak? Buntownika. I tak szczerze mówiąc, Bóg nie sądzi ludzi jako takich, ale sądzi starego Adama w ludach i narodach. On sądzi właśnie tego buntownika, grzesznika, który występuje przeciwko Bogu, który Bogu się nie może podobać, który jest przyjacielem szatana. Także żeby tak z perspektywy Bożej, wiecie, Bóg miłuje ludzi i ludzkość, ukochał go i chce go ocalić. Ale sądzi to, co człowiek ma w sobie z szatana. Sądzi tego starego Adama, który żyje w ludach i w narodach, który poddany jest mocy złego. I to on sądzi. I Słowo Boże mówi, my zwiastujemy Chrystusa i to ukrzyżowanego. On sądził ludy i narody, ale sądził starego Adama w nich, po pierwsze. Po drugie, przyszedł na świat i umarł na krzyżu. I co to ma wspólnego z ludami i narodami? Właśnie na krzyżu on tego starego Adama, który się porusza w ludach i narodach, co zrobił? Potępił. Osądził. I o tym mówi Rzymian, 8 rozdział. Tak naprawdę. 8:3, ja przeczytam. Właśnie to dokładnie to jest liście do Rzymian w 8 rozdziale, gdzie Słowo Boże mówi w 3 wersecie. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. Aby słuszne żądanie zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Potępił grzech. Jest definicja, że grzech to jest chybienie celu. Tak jakieś tam słowo znaczy. Ale nie można pojęcia potępić. Bo potępił starą, grzeszną naturę. Wiecie, on ją tam wziął na krzyż w Chrystusie i potępił, unieszkodliwił. I tam osądził, wiecie, to ludy i narody. To, co się burzy w nich, tak? I naród Boży wyzwolił z tego. Bo ludzie mają problem nie z tym, co jest na zewnątrz, ale z tym, co jest wewnątrz przeważnie. Bo diabeł działa z zewnątrz. Ale do czego on się odnosi? Do naszego nowego człowieka? Do Ducha Świętego, którym nas mieszka? Przecież on nie ma z nim nic wspólnego. To są dwie różne drogi. I Pismo opowiada, pójdą drogą bitą, gdzie nie znajdziecie lwa, ani zwierza drapieżnego, tam pójdą wybrani, tam go nie ma. Ale on zawsze odnosi się do tego, co jest w człowieku z niego. Właśnie do tego starego, grzesznego człowieka. I właśnie Amos, tak naprawdę ta księga, to jest taką księgą, która jest obrazem tego, co w duchowej rzeczywistości się dokonało. Pan zapowiada, że kiedyś się rozprawi z tym wszystkim i to wszystko unieszkodliwi. I może nie będę tam czytał po kolei tego, ale będę odnosił się do pewnych fragmentów. Dalej Pan mówi o sądzie nad Moabem, nad Judą i Izraelem. Nad Judą na tym, że bo odrzucili prawo Pana, Izrael, bo unikali, bo uciskali biedaków i czynili sprośności z bałwochwalstwem łącznie, za to, że odrzucali sługi Pana. I teraz w tym drugim rozdziale, drugi rozdział, wersety są takie. Rozdział drugi, 11 werset. Tak Bóg mówi do Izraela. Nadto powoływałem spośród waszych synów proroków, a spośród waszych młodzieńców Nazyrejczyków. Czy nie tak było, synowie Izraela, mówi Pan? Lecz wy poiliście Nazyrejczyków winem, a prorokom nakazywaliście, nie prorokujcie. I dalej Pan zapowiada im za to właśnie ten dalej tam gniew Boży i tak dalej, co będzie. I teraz taki zwróćmy uwagę taką ciekawą rzecz. Mi to minęło tak bokiem trochę. Pan posyłał proroków do narodu swojego wybranego, tak? To byli prorocy, którzy mówili do nich szczególne rzeczy. Ale tutaj w tym liście jeszcze zarzuca, że wy poiliście Nazyrejczyków winem. I teraz chwilę o Nazyrejczykach. Pamiętamy najbardziej znanego Nazyrejczyka z Biblii Starego Prawa? Samson. Tak jest. Zobaczcie, jakie potężne dzieła Bóg czynił przez Samsona, gdy on poświęcił się Panu. Ale ja podejrzewam, że nie wszyscy Nazyrejczycy tacy byli, tak? Ale dwie rzeczy, które Nazyrejczyk najważniejsze, w zasadzie trzy wymienię. Nie mógł pić wina, nie mógł jeść winogron, nie mógł w ogóle soku z winnej latorośli, tak? Tam spożywać. Nie mógł się dotykać zwłok rodziców nawet, bo był poświęcony Panu. A też musiał pozwolić, żeby jemu te włosy rosły sobie swobodnie na głowie. Przez cały czas Nazyretu one nie mogły być zgolone. I teraz oni mówili, Nazyrejczyku, ty złożyłeś ślub Panu, ale ten ślub będzie ważny i możesz pić to wino. Widzicie? Nazyrejczycy, czyli rozróżnienie prawa, możesz pić. I teraz ja kiedyś całe kazanie o tym powiedziałem, ale nie będę go mówił znowu, tylko tak w skrócie, obrazowo. Wiecie, to nakrywanie głów kobiet to zrobiło tyle problemów, tak? Ale zwróćcie uwagę na Nazyrejczyka, że on miał te włosy zapuszczać. Czyli w zasadzie one miały go upadanieć do kogo? Do niewiasty, tak? Bo pismo powiada, że dla niewiasty nakryciem głowy to są jej włosy, tak? To takim nakryciem jej są naturalne włosy. I teraz jest bardzo proste skojarzenie. Kościół jest czym? Oblubienicą pańską. On musi mieć włosy, długie włosy nakrycie. A pismo co powiada? Przyobleczcie się w Pana Jezusa. To wszystko wskazuje na Chrystusa i na to, że On w nas ma być co? Widoczny. Jeżeli włosy kobiety rosną, to zakrywają jej ciało i one potrafią być bardzo długie. I pismo nawołuje, aby nasze ciało, nasze ja było tak przyobleczone w Chrystusa, ten grzech, żeby go nie było widać. I to był obraz Nazyrejczyka. Pan Nazyrejczyk był poświęcony Panu, on musiał pozwolić, by te włosy rosły i tak samo my jako lud Boży musimy pozwolić, aby Chrystus był w nas widoczny coraz bardziej i bardziej i bardziej. Aby to On był widoczny, a my, żebyśmy byli ukryci w Nim. Tak naprawdę i tak fajnie to, żeby tylko zostały nam nasze oczy, tak? Nieosunięte, które widzą wspaniałe dzieła Boże, które On czyni przez nas w nas. To jest to. To jest Nazyrejczyk. Ale oni oszukali ich, bo oni mówili, wy możecie być użyci przez Pana i może być Pan was widoczny, ale możecie sobie pić wino. To jest tak, jakby ktoś, wiecie, pojechał leczyć się, tak, z choroby, ale truciznę je. I oni przekonali, możecie jeść sobie truciznę. Możecie pić z kielicha nierządu duchowego. I w tym wypadku Nazyrejczyków to wino jest symbolem właśnie tych duchowych obrzydliwości, które sieje w świat. Wiecie, tego kielicha, który stał na stole Nebukadnezara tam, tak, ten fizyczny, oni nie chcieli z tego wypić. Nie dlatego, że wino nie jest dobre. Dlatego, że ono było poświęcone Bogom ich. Nie chcieli pokłonić się, a tymczasem, widzicie, to tak jak jest dzisiaj. Róbcie, co chcecie. Możecie pić z kielicha demonów, ze stołu demonów, a Chrystus z wami, bo macie Ducha Bożego. To nieprawda jest. Bo Nazyrejczyk nie mógł tego robić, żeby te włosy miały rosnąć. Jeżeli będziemy to robić, to te włosy nie będą rosnąć. Nie ma mowy. Jeżeli będziemy dotykać się zwłok, tak, nieczystych rzeczy, tego, co jest zarażone śmiercią duchową tego świata, tak jak zwłoki, tak, obrazowo tych rodziców nawet, tego Nazyryjczyka, to wiecie, te duchowe włosy nie będą w nas rosnąć. Nie da się. I czy dzisiaj tak nie jest, że się mówi, możecie robić to, robicie tamto, wybierajcie, możecie pić z tego kielicha, a Pan jest z wami? Nie. Nic z tego nie wyjdzie. I dokładnie to jest to. I właśnie oni to mówili, tak? Bo widzimy z Samsonem, co było. Jak obcięto mu te włosy. Nic nie było. Pan od niego odstąpił, tak? Jak gdyby wypił te wino, dotknął się zwłok, byłoby to samo. A tymczasem się przekonuje ludzi. Możecie pić. I patrzmy uważnie. Jak robicie coś, robimy coś, czytamy coś, idziemy gdzieś, to baczmy, czy my nie pijemy z tego kielicha. Czy my nie pijemy? Bo nasza dusza ma pokarm duchowy. Ale ten dla ciała i ten dla ducha. I patrzmy, dlaczego, co robimy. I może tak być, jak z Izraelem, gdy on mówi przez Ozeasza. Mówicie, wołacie, Panie, Panie, znamy Ciebie, tak? My znamy Ciebie, Panie. A tymczasem co jest? Kłaniacie się przed... Tam było oni przed tym cielcem, tutaj będziemy mówić. Cielcem się kłaniali, tak? I ustanawiali swoje prawa, swoje rządy i mówili, że znamy Boga. A tymczasem Bóg ich strofował. I tutaj to mnie dotyka właśnie, że nie tylko prorocy, ale też Nazyrejczycy byli ważni. Pamiętajmy, nasz chrzest wodny jest to chrzest, jest to ślubowanie Panu, poświęcenia Jemu. To tak jak Nazyrejczyk, on złożył ślub Nazyretu i jest poświęcony Panu. My jesteśmy dozgonnie poświęceni Panu. Przez ślub Nazyretu, przez ślub w wodach chrztu. Tam umarliśmy w Nim i zmartwychwstaliśmy do nowego życia. I nie możemy pić z kielicha nierządu duchowego i nie możemy spożywać tego, co nieczyste, bo Słowo Boże tak mówi. Bo to nie idzie w parze. Z prorokami też były problemy. I chcę powiedzieć taką jedną rzecz. My jako ludzie chcemy Boga i chcemy być blisko Jego. Ale może być problem, dlatego że Bóg jest suwerenny.